Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Olech Pilarski. Jutro w Białymstoku bardzo ciekawe wydarzenie programistyczne, Programistok 2016. Impreza dla programistów, ale nie tylko. To jedna z dziedzin, która błyskawicznie rozwija się w naszym mieście. Rosną również kadry programistyczne, a tych zaczyna coraz bardziej brakować. A zatem o tym już za chwilę w naszym programie.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
A naszymi gośćmi są Hubert Zup, Software Hut to firma, w której pracuje, oraz DevStyle bloger Maciej Aniserowicz, organizatorzy Programistoku. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jak to z tymi programistami jest? Brakuje ich, bo przecież na każdej uczelni kształci się obecnie programistów, a tu się okazuje, że 50 tysięcy bodajże w naszym kraju brakuje owych programistów.
Fakt, kształci się programistów bardzo wielu, ale cały czas ich brakuje, ponieważ branża rozwija się w sposób po prostu bardzo robiący ogromne wrażenie.
Dynamicznie.
Bardzo dynamicznie. Pojawiają się coraz to nowe wyzwania. Technologia przejmuje kolejne fazy naszego życia, można powiedzieć, więc ktoś musi nad tym sprawować jakąś kontrolę i ktoś musi te całe oprogramowanie napisać.
Po pierwsze chyba napisać.
Tak, napisać, a po drugie, co trudniejsze, utrzymać i naprawiać błędy.
Faktycznie, żeby ta edukacja finalnie miała dobry efekt, tak naprawdę musiałaby się zacząć dużo, dużo wcześniej. Tak naprawdę, jak patrzę po swoich kolegach z pracy, ci najbardziej wzięci, najbardziej rozchwytywani i najbardziej ogarniający, że tak powiem, w pracy, to są osoby, które już, nie wiem, w wieku 10, 12, 14 lat były zajawkowiczami i co sobie w tych komputerach dubały. I jeżeli chodzi o edukację, to właśnie już w takim wieku trzeba by było zaszczepić jakieś rzeczy, jakieś wartości, jakieś zajawki, żeby potem to rosło w momencie, kiedy człowiek już będzie absolwentem, w wieku 20 paru lat będzie wchodził na ten rynek pracy, żeby był, miał tą przewagę.
Czyli na to, żeby nie uczył się informatyki teoretycznie, tylko miał rzeczywiste umiejętności, znał konkretne języki i wiedział po co jest to wszystko.
Żeby w jego głowie już wcześniej budowało się pewnego rodzaju zaplecze, które pozwoli mu być potem dobrym.
Czyli bardzo wcześnie zaczynać?
To jest prawda. Na pewno takim ludziom jest łatwiej, ale ja jestem przykładem, że można zacząć późno, bo zacząłem tak naprawdę uczyć się programowania dopiero w połowie studiów i dobrze mi to wyszło, tylko że po prostu to wymagało potem pracy przez lata po kilkanaście godzin dziennie, żeby jednak te stracone lata nadrobić.
To tak jak z lekturami, jak w odpowiednim wieku odpowiednich książek się nie przeczyta, to później nie ma już powrotu do nich.
Może i tak, można tak to porównać.
A słyszałem taką opinię ekspertów, nie wiem, czy panowie się z tym zgadzają, że no tak jak znamy język ojczysty, znamy jeden bądź dwa języki obce, to tak powinniśmy się już uczyć tego trzeciego języka współczesnej rzeczywistości, czyli właśnie jakiegoś języka programowania.
Ja się z tym zgadzam zdecydowanie. Bardziej bym nawet porównał programowanie do matematyki czy fizyki, której uczy się w szkołach już podstawowych, ale nie po to, żeby nagle powstała cała generacja fizyków czy matematyków, tylko po prostu, żeby ludzie wiedzieli, jak ten świat nasz działa dookoła. A technologia, programowanie, systemy wszystkie informatyczne teraz przejmują kontrolę nad coraz większymi etapami naszego życia i faktycznie dobrze, żeby ludzie rozumieli, jak działa chociażby Facebook, chociaż troszkę, a nie korzystali z tego wszystkiego tak na ślepo, bo to jest trochę niebezpieczne.
To jak działa Facebook?
Nie da się tego w 5 minut wytłumaczyć, tak mi się
ale
wydaje.
Ale tak z grubsza.
Z grubsza. Na pewno przejmuje jak najwięcej danych o nas. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko, co wrzucimy do internetu, zostaje tam na zawsze, nawet jeśli dany portal mówi nam, że nie. Nawet jeśli będziemy starali się coś wykasować, to i tak tam zostanie. Więc trzeba bardzo uważać na to, co się po prostu w internecie umieszcza.
No a poza tym analiza rzeczywistości, po to, żeby być dobrym programistą, to wszystkie zjawiska trzeba jednak na te binarne cyfry rozłożyć.
No tak, na pewno wczesna edukacja języka programowania nauczyłaby takiego młodego człowieka analitycznego myślenia, pewnego nie wiem, matematycznego spojrzenia na ten świat. Tylko to też można przegiąć tak naprawdę w drugą stronę, żeby zaraz tutaj nam nie wyrosła generacja robotów, którzy są tak, bardzo niehumanistyczni.
W lewym oku zero, a w prawym jedynie.
Tak, no jest to pewne niebezpieczeństwo, żeby właśnie mieć umiar, bo no wiadomo, że...
Dystans, zwykły dystans.
Dystans, tak. I faktycznie programowanie uczy też rozwiązywania problemów poza samym programowaniem, takiego chłodnego podejścia do różnych sytuacji w życiu, ale nie można zapominać, że jednak emocje też są ważne i często wśród programistów jednak brak tych emocji i empatii da się zauważyć.
No, Facebook ma sporo emotikonów, a nawet Messenger ostatnio zakomunikował, że specjalnie dla Polaków uzupełnił swój program o dodatkowe rzeczy, bo okazuje się, że Polacy są bardzo zainteresowani nowinkami i z nich korzystają. Zadziwiające.
Ciekawa informacja. W sumie bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc, że akurat Polska pod tym względem jakoś wyróżnia się na tle wszystkich krajów.
A okazuje się, że jednak.
Okazuje się. Więc może jednak trochę umiaru by się przydało.
W korzystaniu? A może jesteśmy tak ambitni i tak potrafimy wychodzić do przodu, rozwiązywać pewne rzeczy, oczekujemy od informatyków, od programistów jakichś fajnych rozwiązań, które nas wspierają i ułatwiają ten kontakt via internet.
Ambitne byłaby chęć podniesienia swojej świadomości właśnie, co wiąże się tak naprawdę z używaniem tych wszystkich narzędzi, a jakoś ja osobiście tego nie zauważam w otoczeniu.
No ale nie ma się czemu dziwić, skoro na informatyce uczymy jedynie korzystania z tego, co już wymyślono. Czyli takich programów, które stosujemy, ale za bardzo nie wnikamy, co za tym wszystkim jest.
To pewnie zależy, o jakim etapie edukacji mówimy, ale na pewno warto byłoby takie kwestie zacząć, tak jak Hubert wspominał, pokazywać nawet już dzieciom wcześniej.
W zasadzie każdy wynalazek, każda innowacja jest na ogół skutkiem jakiegoś przypadku. A przypadki się dzieją wtedy, kiedy siedzimy w temacie, kiedy go rozkminiamy, kiedy go bardzo mocno dłubiemy. I to są jedyne szanse na wymyślenie czegoś nowego.
A panowie przyglądacie się rynkowi programistycznemu w Białymstoku. Jak to w waszej opinii się rozwija?
Rozwija się bardzo pozytywnie, można powiedzieć. Ja sam, jak kończyłem studia parę ładnych lat temu, to wyemigrowałem do Warszawy, ponieważ tutaj nie bardzo można było znaleźć ciekawą pracę. Okazuje się, że teraz tych firm pojawiło się bardzo wiele i faktycznie programiści mogą przebierać w ofertach. Jednak cały czas teraz przez to, że tych firm jest tak dużo, programistów jest z kolei za mało. Więc można by pomyśleć...
Paradoks się taki stworzył.
Tak. Trzeba pomyśleć, w jaki sposób zachęcić ludzi, żeby przyjeżdżali tutaj z innych miast. Nie tylko chodzi o absolwentów naszych uczelni.
Nawet w Białymstoku ostatnio pojawiły się bardzo pozytywne objawy dobrego działania rynku pracy, mianowicie tak zwane pakiety relokacyjne, czyli firmy, które są skłonne płacić swoim nowo zatrudnionym pracownikom specjalne pieniądze, albo jednorazowo, albo przez jakiś czas, tylko i wyłącznie dlatego, że dany pracownik przeprowadzi się do nowego miejsca, w tym przypadku do Białegostoku, będzie tu żył, pracował, zarabiał, płacił podatki itd.
To bardzo interesujące, co panowie mówicie, a dlaczego tak się dzieje, to powiemy o tym za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu Hubert Zup, Software Hat oraz DevStyle Blogger Maciej Aniserowicz, organizatorzy Programistoku. Zanim powiemy, jakie nowości będziecie propagowali podczas jutrzejszej imprezy, to powróćmy do fajnej kwestii związanej z powrotami do naszego miasta. Na ostatnim wschodnim kongresie gospodarczym rozdzierano szaty, że za dużo nas młodych, szczególnie młodych, emigruje z Białegostoku. No i pytanie, co zrobić? Jakiego rodzaju chwyt zastosować, żeby ludzie zechcieli wracać, szczególnie maturzyści, którzy kończą studia w Warszawie? To jak tu jest w dziedzinie programistyki?
Trzeba ludziom pokazać, że jest tu dla nich miejsce po prostu i to jest...
Że Białystok to nie koniec świata?
Tak. Nawet jak oni mieszkali w Białymstoku przez tam 18 lat, czy ile się wyjechali do Warszawy, to że to naprawdę mają po co wracać. I to jest jedna z głównych misji naszych organizatorów Programistoku właśnie. Pokazać ludziom w innych miastach, że u nas jest takie zagłębie programistyczne.
Znaczy możemy też się mówić, że ani państwo, ani władze miasta, ani politycy sami w sobie nie spowodują, że ci ludzie będą chcieli wracać. Mogą to zrobić tylko i wyłącznie firmy, tworząc miejsca pracy. A tym firmom można w jakiś tam sposób to ułatwić.
Czyli na przykład ów pakiet zasiedleniowy wskazujący, że jednak chcemy tutaj ściągnąć ludzi i dajemy dodatkowe pieniądze, żeby można było się tutaj urządzić.
Na przykład.
No ale mogą być takie systemowe również programy organizowane przez samorząd.
Prawdopodobnie mogą, ale jednak wydaje mi się, że...
Ale nie są.
No, nie wiem, czy nie są. Ja w każdym razie czymś takim się nie spotkałem, ale też się tym zbytnio nie interesuje. Wydaje mi się, że ludzie nawet sami są w stanie jednak bez żadnych pakietów po prostu tutaj przyjechać. też dlatego, że tu jest po prostu taniej.
A dlaczego pan podjął decyzję, że wraca do Białegostoku?
Czyli akurat pragnąłem powrotu do Białegostoku od pierwszego mojego dnia w Warszawie. Po 3 latach się udało.
Ale... A dlaczego? Co z takiego jest w Warszawie? Taka toksyczna?
Korki, drogie mieszkania, wszystko ogólnie drogie. Wyjście nawet wieczorem na piwo to jest godzinna wyprawa. Nawet jak się mieszka niby blisko centrum, to dostać się gdziekolwiek to jest masakra. A w Białymstoku to jest kwadrans, wszędzie jestem. Mieszkanie tanie, korków nie ma, po prostu raj.
Właśnie można się spotkać też z wieloma głosami na temat tego, żeby ten Białystok aż tak bardzo mocno się nie rozwijał, po to, żeby nie stawał się większy, nie stawał się bardziej skomplikowany, bardziej zakorkowany, tylko żeby został cały czas tym małym, fajnym Białymstokiem, w którym żyje się przyjemnie, wygodnie i...
To mamy dylemat.
No tak, ale właśnie Białystok...
Trzeba rozwijać, ale nie można przegiąć.
Białystok w obecnej postaci bardzo się podoba ludziom spoza miasta. U nas często gościmy...
To dlaczego właśnie przyjeżdżają na programistok z innych miast?
Wytworzyliśmy...
Czym ich ściągacie?
Wytworzyliśmy wokół Białegostoku taką atmosferę przez właściwie lata ciężkiej takiej społecznościowej pracy, że tu jest miejsce, gdzie dzieją się fajne rzeczy. Mamy bardzo dużo grup różnych programistycznych, spotykamy się bardzo często na tak zwanych meetupach. Programiści spotykają się razem, dzielą się wiedzą i po prostu my bardzo mocno wychodzimy z promocją tych inicjatyw poza nasze miasto. Za pomocą mediów społecznościowych, ale nie tylko. Jak gdzieś sami jeździmy, to jeździmy w naszych grupowych koszulkach białostockich. Zawsze jak się przedstawiamy, mówimy, że jestem z Białegostoku i tak dalej.
A to też jest pozytywny efekt mniejszej skali naszego miasta, ponieważ tak samo jak przed chwilą Maciej wspomniał o meetupach, czyli o grupach osób zainteresowanych daną jedną technologią. Jeżeli chodzi o chociażby Warszawę, tam takich grup jest, działa parędziesiąt, może i nawet sto parędziesiąt. Te osoby na ogół się nie znają, bardzo ciężko im się ze sobą skomunikować, spotkać oraz podjąć jakąś wspólną inicjatywę. A w naszym niewielkim Białymstoku w zasadzie wszystkie grupy poświęcone danym technologiom przychodzą sobie nawzajem na swoje własne spotkanie. Wszyscy się znamy. Wszyscy po jakimś spotkaniu możemy usiąść do herbaty, kawy bądź piwa i pomyśleć, słuchajcie, zróbmy jakąś fajną konferencję, zróbmy to wszyscy, zaangażujmy się w to.
I tak powstał programista.
I tak w taki sposób tak właśnie powstał programista.
Naprawdę to były dwa wieczory. Pojawił się pomysł, robimy. Następnego dnia zgłosiły się ludzie z różnych technologii, z różnych grup, dołączamy się do was i no, powstało coś po prostu pięknego, bardzo niespotykanego na skalę całego kraju tak naprawdę.
To powrócę do tego pierwszego pytania w tej części naszej rozmowy. Co będziecie jutro propagowali, co nowego?
Wyzwaniem dla nas było to, żeby to była konferencja dla wszystkich programistów, a nie dla jakiejś konkretnej tej jednej technologii. Więc będziemy mówili o nowościach, które są wspólne dla właściwie każdego programisty, jak Big Data, czy jak bezpieczeństwo oprogramowania. Mamy też takie smaczki, jak na przykład programowanie Commodore 64. Zaprosiliśmy prelegenta Michała z Wrocławia, z Krakowa, przepraszam, który będzie mówił o Commodore.
No właśnie w sieci robi teraz furorę, takie zdjęcie z jednego z gdańskich warsztatów, gdzie pan, który naprawia samochody, użytkuje Commodore od 20 paru lat, czy 30.
I mu działa.
I mu działa, sam napisał program i nie widać, żeby szukał nowoczesnego urządzenia. To skąd taka retro-komputeromania?
To jest, mi się wydaje, dość istotne, żeby nie rzucać się cały czas na nowości, a jednak pamiętać o tej historii, bo z historii można się bardzo wiele nauczyć i właśnie celem tej jutrzejszej prezentacji na temat Commodore jest pokazanie, że ta technologia niby odeszła już do lamusa, ale dalej można robić tam fajne rzeczy.
I nawet na przykład dzisiaj, jakie?
Ja akurat tego nie robię, więc niestety nie będę w stanie się podzielić. Jutro się dowiem. Tak jest, tak jest.
Co jeszcze?
Znaczy, może i potencjalnym, a może i nawet realnym problemem przeróżnych konferencji, które odbywają się w kraju, jest właśnie skupianie się na jakiejś konkretnej stronie albo jakiejś konkretnej poddziedzinie, podbranży tego programowania. No, dzielimy się na ludzi, którzy programują bazy danych, dzielimy się na ludzi, którzy programują tak zwane frontendy, czyli całą tą warstwę, którą widzi użytkownik, natomiast nie to, co się dzieje pod maską, na różnego rodzaju analityków, na ekipy, które muszą przetestować to oprogramowanie. Natomiast u nas, my chcieliśmy, żeby ta konferencja była w zasadzie sloganem tej konferencji, jest konferencja ponad podziałami. Znaczy, nie chcemy się skupiać na żadnej jednej stronie, na żadnej innej tematyce, tylko i wyłącznie po to, żeby każda osoba związana jakkolwiek z programowaniem mogła znaleźć wśród naszych paneli coś interesującego i coś, co będzie dla niej zrozumiałe oraz przydatne. To jest tym, chcieliśmy, żeby tym była nacechowana nasza impreza.
Co jest teraz najbardziej przydatne dla programistów?
Właściwie nie, tak naprawdę to tak szybko się zmienia. Z roku na rok pojawiały się nowe technologie, nowe wersje jakichś tam bibliotek, że właśnie skupianie się cały czas na nowościach powoduje, że niczego nie poznamy tak naprawdę dobrze. I dla nas wyzwaniem było wybranie w taki sposób prezentacji na jutrzejszy dzień, żeby one były w miarę uniwersalne i jednak żeby każda prezentacja była w jakimś stopniu interesująca dla każdego. Nawet jeśli niekoniecznie nauczy się czegoś do codziennej takiej swojej pracy, jakąś wiedzę, którą wykorzysta już od jutra czy od pojutrza, to po prostu żebym mógł poszerzyć swoje horyzonty.
No i najważniejsze, żeby się spotkać i face to face, nie za pomocą Facebooka, jednak ze sobą porozmawiać.
Tak, budować te relacje, uprawiać ten networking i pokazać ludziom Białystok, bo jednak sporo osób spoza miasta przyjeżdża, więc postaramy się, żeby zobaczyli, jak...
Ilu mniej więcej uczestników będzie w Programistoku?
Uczestników jest 300, plus jest organizatorów nas, no spora grupa, jest chyba z 10 czy 12 osób, plus 6 prelegentów, plus jakaś tam obsługa, więc będzie ponad 300 osób ogólnie na miejscu. A w sumie ile dokładnie spoza miasta, to w takie statystyki jeszcze nie zaglądaliśmy.
Będziemy jeszcze w jakiś sposób ankietować uczestnikom po przyjściu, poza tym, jak im się podobało, skąd przyjechali i tak dalej.
I najważniejsze pytanie, czy podoba im się w Białymstoku?
W zeszłym roku im się bardzo podobało.
Wszyscy tak napisali?
Nie było jakichś hejtów, że tak powiem, na nasze piękne miasto.
Czyli jednak stwarzamy infrastrukturę, uzupełniamy ciekawymi imprezami i to wszystko powoduje, że no, co prawda nie Krzemowa Dolina, ale taka programistyczna już pomału powstaje.
Taka podlaska dolina technologiczna.
Tak, Krzemowa Puszcza.
Krzemowa Puszcza. O, piękne określenie. A najważniejsze w promocji to może nie wschodzący Białystok, tylko Programistok z jednej strony, a z drugiej strony Białystok. To wyjaśnimy przy okazji nazwę. Skąd się wzięła nazwa Programistok?
A to no, w zasadzie portmenu dwóch słów, tak? Z Białystok jest programowanie, Programistok. Wszystko krótkie, proste i zapamiętywane.
Tak jak impreza, którą organizujecie, najważniejsze, żeby się spotkać.
Spotkać, nie kłócić, nie robić żadnych problemów, po prostu, żeby każdy wyniósł coś dla siebie, nawiązać nowe znajomości, żeby było przyjemnie.
To główny cel tejże konferencji. Konferencja będzie odbywała się jutro.
Jutro od
godziny 9 na Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
Do godziny 18.
Do godziny 18.
9 godzin z programowaniem.
Tak. A potem
nie
mamy...
przesadzacie?
Ja
pytam
przerw.
O to, bo zawsze jest problem z dziećmi. Jak długo mają siedzieć przy komputerze? No, wy sobie serwujecie 9 godzin, a w momencie, kiedy rodzice próbują zdyscyplinować dzieci, to uważają, że 2 godziny to jest w ogóle totalnie za dużo.
Znaczy, ja powiem, że 9, czasami chciałbym siedzieć tylko 9 godzin, jak jestem w pracy, także nieźle.
Ważne są przerwy. Przerwy w tym siedzeniu przy komputerze. Akurat jutro mamy faktycznie 9 godzin, ale w czasie tego jest tylko 6 prezentacji po niecałą godzinę, więc ponad 3 godziny w trakcie dnia mamy na integrację, na jakąś kawkę, na jedzonko, a później jeszcze mamy afterparty, na które zapraszamy także ludzi niezwiązanych z programowaniem.
To wszystko w Programistoku. O szczegółach, jak przedstawia się program, opowiemy już za chwilę w programie.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Jutro Programistok w Białymstoku. Co będzie w programie? Najważniejsze rzeczy. Gdzie można szczegółowy program znaleźć? Czy jeszcze mogą przyjść ludzie zainteresowani sprawą, czyli programowaniem?
Także tak, wszystkie szczegóły, w tym agenda całego wydarzenia wraz z listą paneli i prelegentów znajduje się na stronie www.programistok.org. Natomiast jeżeli chodzi o uczestników, no przyznam się szczerze, że już miesiąc temu wszystkie wejściówki oficjalne zostały na Programistok wyprzedane.
Czyli zarejestrowaliście tak, uczestników.
Tak, czyli wszystkie miejsca do rejestracji zostały wyczerpane, niestety. Niemniej jednak, jeżeli ktoś, no nie jesteśmy w stanie zagwarantować nikomu obiadu ani miejsca siedzącego, natomiast jeżeli ktoś będzie zainteresowany wydarzeniem...
Schody czekają.
Schody bądź jakieś miejsce stojące czekają. Natomiast nie możemy niczego zagwarantować ze względu na przepisy bezpieczeństwa na Politechnice Białostockiej.
Po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce w ubiegłym bodajże roku, czy w 2014, te przepisy zaostrzono i w związku z tym no, taka jest sytuacja, jaka jest. Jeśli chodzi o prelegentów, nie tylko z Białegostoku, skąd jeszcze?
Akurat z Białegostoku prelegentów nie będzie żadnych, mimo tego, że mamy tutaj fajnych mówców, ale chcemy również prelegentom z innych miast, nawet z innych krajów, pokazać właśnie Białystok i po prostu ściągnąć ludzi z całej Polski. Więc mamy na przykład człowieka, który jest bardzo szeroko znany, Gunvald Caldwin. To jest chyba najbardziej taki rozpoznawany specjalista od programowania na świecie, tak mi się wydaje. Mieszka na co dzień w Zurychu, teraz pracuje w Google, ściągnęliśmy go tutaj i on rozpocznie konferencję. Mamy też Basię Fusińską, która przyleciała akurat wczoraj do nas z Londynu, pracuje w Microsoftie i będzie mówić o przetwarzaniu dużych ilości danych, więc staramy się, żeby to były z nazwiska polskie, ale znane również na świecie, nie tylko...
Notabene, to dzisiaj kończy się w Białymstoku taka duża konferencja naukowa bioinformatyki. Przyjechali specjaliści nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, to na Uniwersytecie w Białymstoku. I również rozmawiają o tych wielkich ilościach danych. To wszystko związane ze zdrowiem, to wszystko związane z badaniami biologicznymi po to, żeby... No bo teraz mamy odpowiedni sprzęt i możemy te duże dane przetwarzać. No a wszyscy naukowcy... Przynajmniej taki wniosek usłyszałem, apelują, żeby przetwarzanie danych w służbie zdrowia jak najszybciej zinformatyzować. Wtedy owe moce obliczeniowe będziemy mogli wykorzystać do diagnozowania, do określania chorób populacyjnych i tak dalej. Także równolegle takie działanie kończy się dzisiaj w Białymstoku, a u was dalszy ciąg jutro.
Tak, u nas dalszy ciąg jutro i poprzednio pytał pan, jakie jest takie największe wyzwanie ogólnie dla programistów w dzisiejszych czasach, to właśnie to jest przetwarzanie dużych ilości danych. Danych przybywa cały czas, właściwie to jest wzrost taki, że nie da się przewidzieć, gdzie będziemy za lat 15 przy aktualnym rozwoju tej dziedziny.
A biorąc pod uwagę, że wszędzie są kamery, wszędzie są różnorodne urządzenia rejestrujące, że my, korzystając z internetu, zostawiamy swój ślad, kupując jakiś artykuł, bądź interesując się jakąś publikacją, to wszystko jest gdzieś, jak pan powiedział, zbierane, bo w internecie nic nie ginie.
No właśnie, nic nie ginie, nic nie znika, tych danych cały czas przybywa. To nie są rzeczy wymienne, to są dane tylko i wyłącznie przerastające.
To przy odpowiedniej analizie pozwala nam lepiej przewidywać nowe artykuły, jeśli mają być produkowane, bądź też zachowania konsumentów, chociażby.
To tak. To jest taki przykład, bym rzekł, dość komercyjny i trochę płytki, szczerze mówiąc, bo można też to zastosować w służbie właśnie chociażby zdrowia człowieka. Słyszałem już o takich algorytmach, które powoli zaczynają dorównywać lekarzom, jeśli chodzi na przykład o diagnostykę, jeśli chodzi o, powiedzmy, nowotwory. Na podstawie tysięcy czy milionów przypadków ubiegłych pacjentów potrafił wskazać, kto z jakim prawdopodobieństwem może się obawiać takiej choroby, żeby zacząć jakąś profilaktykę w miarę wcześnie. To jest to, ku czemu ta branża powinna zmierzać najbardziej, służyć.
No i z drugiej strony ludzkiemu. To, co wielu ludziom spędza sens powiek, to bezpieczeństwo.
No tak, i słusznie.
Że odpowiednie służby rejestrują każde nasze zachowanie, a później mogą to na przykład w nieodpowiedni sposób wykorzystać, bądź w odpowiedni.
No to prawda. Znaczy, ten temat jest dość, może być dość kontrowersyjny, w zależności już od poglądów.
Trochę dyskusji będzie na ten temat. Co jeszcze, jeśli chodzi o prelegentów?
Dalej mamy prelegenta, który będzie nam opowiadał o aplikacjach mobilnych, jak je zepsuć. Michał Szczepanik przyjedzie do nas i będzie mówił właśnie na ten temat. I to może być interesujące dla wszystkich, ponieważ każdy używa telefonów.
Sporo jest u nas firm, programistów, którzy się zajmują tymi aplikacjami mobilnymi. Tak. To interesujące. To jak zepsuć można?
Dowiemy się jutro właśnie.
A z własnego doświadczenia?
Ja akurat się tym nie zajmuję. Szczerze mówiąc, mnie osobiście programowanie aplikacji mobilnych nie pociąga, ale z chęcią zobaczę jutro, jak można je popsuć.
Zapraszamy na Programistok. Szczegóły na stronie www.programistok.org.
Tak.
Impreza zaczyna się o godzinie 9 w Politechnice Białostockiej. Aula Wydziału Elektrycznego tejże uczelni. Zapraszamy, bo ciekawe informacje, ciekawi prelegenci, no i najważniejsze, można się spotkać z tymi, którzy myślą podobnie i działają podobnie.
Zgadza się. Nawet inaczej i po prostu na ten temat podyskutować.
Jeszcze na zakończenie poproszę panów o odpowiedź na pytanie, bo wielu się dziwi, nawet naszych rodaków, dlaczego wśród programistów tak cenieni są Polacy, Rosjanie. Okazuje się, że no, próba diagnozy tego zjawiska została podjęta.
Znaczy tak naprawdę, no, po pierwsze, powodów może być dużo, tak samo jak dużo, nie wiem, jakichś tam prób zgadywania, dlaczego tak się dzieje. Mój serdeczny kolega Piotr Kiać, student, w momencie absolwent historii, podsunął kiedyś taką koncepcję, że tak naprawdę u nas bardzo, bardzo późno zrezygnowano z takiego typowo wschodniego modelu edukacji, podczas na zachodzie już bardzo mocno stawiano na interakcje społeczne, na pracę w grupie, na to, żeby człowiek, nie wiem, rozwiązywał te problemy, jakoś tam bardziej myśląc niż po prostu siedząc, licząc słupki od góry do dołu. dodając, mnożąc i maszynowo robiąc te wszystkie
bardziej
zadania.
Bardziej skupiano się w tej edukacji zachodniej na realnym świecie, a nie na takim myśleniu abstrakcyjnym. Po części,
tak. Znaczy, zależy z której strony patrzeć. Ja bym nazwał jednak tą wschodnią szkołę, czyli tak, tą, którą późno od nas wyszła, jako taką bardziej maszynową, czyli taką bardziej po prostu bardziej matematyczną, bardziej mechaniczną. No i można powiedzieć, że to nie było dobre. Natomiast teraz, z perspektywy czasu, widzimy, że to jednak Polacy i Rosjanie, prawdopodobnie dlatego, być może, są bardzo, bardzo dobrzy w tym, co się dzieje w informatyce, tak? Czyli jednak, tak jak przed chwilą pan powiedział, w abstrakcyjnym myśleniu, w umiejętności patrzenia na świat trochę jak na Matrix, czyli trochę jak na cyferki i przede wszystkim skorzystaniu z tego.
Pytałem o to złośliwie, bo w kontekście obecnych reform edukacyjnych, czyli powrotu do starej szkoły ośmioklasowej, do programu, który właśnie też skupia się na takim matematycznym, jak pan powiedział, widzeniu świata, okazuje się, że to miało dobre strony.
Ja akurat osobiście w gimnazjum nie byłem. Byłem jeszcze tym starym systemem prowadzony i radzę sobie dobrze, więc nie było tak tragicznie.
Czyli powrót, nie potępia pan powrotu?
Szczerze mówiąc, nie do końca się tym interesuję, bo wiadomo, że każda wielka zmiana to są wielkie koszty i wielki bałagan przez jakiś czas. Akurat mam dziecko na szczęście jeszcze nie w wieku tam szkoły podstawowej. Gdybym miał starsze dziecko, prawdopodobnie by tych zmian bym się obawiał. A tak mam nadzieję, że zanim moja córka wejdzie w ten cały system, to już to wszystko się uspokoi. To jedyna moja obawa, jedyna moja nadzieja.
To zobaczymy, jak ten świat będzie wyglądał. Jeśli chodzi o nowoczesne technologie, o tym, co się dzieje w świecie programistów, to dynamika tych zmian jest tak duża, że warto przyjechać chociażby na programistok, żeby owe dynamiczne zmiany poznawać, zgłębiać i przygotowywać się do nowych rozwiązań, które być może już niedługo wejdą do użytku. Będziemy musieli się tego wszystkiego nauczyć. Dziękuję panu bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj Hubert Zup z firmy Software Hat oraz DevStyle bloger Maciej Anicerowicz, organizatorzy Programistoku. Przypomnę, Programistok jutro o 9 w Politechnice Białostockiej. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.